Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w pierwszy dzień astronomicznej wiosny, nawet jeśli tu i ówdzie pada jeszcze śnieg, ale dość anemiczny przecież. Dzisiejszą polityczną dogrywkę chcę poświęcić na rozmowę o pieniądzach. W gruncie rzeczy, czyli wynagrodzeniach, honorariach i tantiemach systemowo, ale też ich gromadzeniu w kontekście, i tu uwaga, ustrojowym. To też dziś moim gościem, ekspertem i komentatorem jest pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Witam pana i witam państwa.
Panie profesorze, pieniądze, zarobki to jest temat trudny i kontrowersyjny, często pełen różnorakich pułapek. Zgadza się pan?
No niewątpliwie, ale co więcej, bo pewnie w tym kontekście będziemy rozmawiać, budzący bardzo wiele różnych emocji, bardzo często negatywnych jeszcze do tego.
No i słynną zawiść bezinteresowną, znaną przecież od Boja Żeleńskiego. Tam była jakaś aptekarzowa, co miała lekki poród, której zazdrościł wikary, tak? A aptekarzowa z kolei zazdrościła proboszczowi, że prałatem został.
Myślę, że ta bezinteresowna zawiść to nie od Boja Żeleńskiego, tylko pewnie setki lat, tylko w różny sposób się przejawiała, jak sądzę.
Ale tak została ładnie zdefiniowana i zapisana. Panie profesorze, zacznijmy jednak od podstaw, czyli ustroju III Rzeczpospolitej. Po ponad 30 latach tych przemian, jaki mamy ustrój w Polsce? Da się to zdefiniować precyzyjnie i jasno?
Znaczy, możemy, zawsze jest jakby dwie rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Z jednej strony mamy do czynienia z systemem normatywnym, to w tym wypadku, jeżeli mówimy o ustroju, to oczywiście o konstytucji, no ale z drugiej mamy zawsze do czynienia z praktyką, czyli w jaki sposób zasady, normy konstytucyjne są realizowane. No, mamy demokratyczne państwo prawne, no bo to jest jakby najważniejsze i to, co pewnie, do czego pewnie będziemy nawiązywać, państwo, które jeszcze w artykule 2 Konstytucji urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej, bo to, o czym mówimy. Się w jakiejś mierze do tego odnosi. Natomiast praktyka to jest inna rzecz. Zresztą każdy z nas z własnego życia wie, że system normatywny, a jego realizacja, wykonywanie i to, w jaki sposób jest respektowany, to często są różne rzeczy. Najlepiej wszakże, żeby system normatywny odpowiadał temu, co myślimy o sobie, innych i o państwie. Ale jak państwo, nasi słuchacze, wiecie, jak w naszym życiu bywa z tym różnie, to i z normami, które w Polsce obowiązują, jeśli chodzi o normy konstytucyjne, również różnie bywa, bo inaczej nie byłoby, te konstytucje by się nie zmieniały, to po pierwsze, po drugie, nie mówiono by ciągle, że ktoś przestrzega lub nie przestrzega zapisów konstytucji.
Tym bardziej, że filozofowie prawa mówią o trzech rodzajach interpretacji norm, bo to jest jeszcze sprawa nie tylko teoretyczna wszak. Preter, contra legem, tam są różne możliwości, prawda?
No tak, to jest, no każde prawo, jak wszystkie normy ludzkie, podlega interpretacji. Ta interpretacja jest warunkowana mnóstwem różnych czynników. Jest zbyt poważną rzeczą, żeby powierzać ją tylko prawnikom. To jest też stare przysłowie, które o tym mówi. I te same normy możemy interpretować w różnych okolicznościach czasu, miejsca, tożsamości, świadomości w różny sposób. Dostarcza jest tego mnóstwo przykładów w historii. Wydaje się, że to jest coś, czego nie trzeba empirycznie dowodzić, bo jest oczywiste. Jak każde normy, które w naszym życiu funkcjonują, możemy je w różny sposób oceniać i stosować w naszym życiu.
Tak jak szerzej rzecz ujmując, jeszcze szerzej niż pan profesor, mamy w Polsce od ponad 30 lat kapitalizm.
Tak jest, znaczy początkowo, jak pewnie starsi może słuchacze pamiętają, używano określenia, które się mniej, no to chodzi o lata PRL-u, kiedy kapitalizm skutecznie obrzydzano. Mianowicie używano określeń, że oto mamy rynek, gospodarkę rynkową, to się znacznie lepiej kojarzyło niż mówieniu o kapitalizmie, ale nie ma żadnej wątpliwości, że po 89 roku zaczęliśmy budowę kapitalizmu i zbudowaliśmy. Inna sprawa to, jaki jest, jak go oceniamy i tak dalej. To jest temat na...
No te początki no, były dosyć...
Nie wiemy dzisiaj, ale to jest temat na inną bajkę.
Bez wątpienia i z pewnością do tego wrócimy, bo te początki były różne. Miliony, to jest modne określenie, miliony ludzi zostało wykluczonych przez doktrynerskie założenia kapitalizmu i później się pojawiały takie pojęcia... Kapitalizm kompradorski?
No to jest z Ameryki Łacińskiej związany z elitami kompradorskimi, czyli z teorią zależności. Natomiast nie ma wątpliwości,
czyli,
że budowa...
Przepraszam, żeby Polsce... nie dla wszystkich, to jest taka... Ogólna idea, tak? Kapitalizmu kompradorskiego.
Kapitalizm jest dla wszystkich, tylko nie wszyscy w jednakowy sposób mogą korzystać z tego systemu społeczno-ekonomicznego, który stworzył. Zresztą, o ile się dobrze orientuję, nie ma takiego kapitalizmu, gdzie wszyscy by w jednakowy sposób z niego korzystali. Natomiast polska specjalność polegała na tym, że ten model kapitalizmu, no, choćby ze względu na to, że pożegnaliśmy się z gospodarką centralnie planowaną i upaństwowioną, został do Polski importowany w całości z Zachodu, ze wszystkimi tego plusami, ale też to, na co pan zwrócił uwagę, ewidentnymi minusami, zresztą związanymi z nadgorliwością, czy jakby to jeszcze powiedzieć, z gorliwością neofitów.
No i tymi doktrynerskimi założeniami, prawda? Panie profesorze, czy rynek, bo to jest pewien regulator bez wątpienia w kapitalizmie i system płac, wycena pracy, czy daliśmy sobie z tym radę? Czy po 30 paru latach możemy powiedzieć, że mamy jakiś wypracowany system płac na przykład, realizujący właśnie sprawiedliwość społeczną?
No, można powiedzieć tak, że sprawiedliwość społeczna, zresztą skądinąd trudna do zdefiniowania, bo to przyznanie człowiekowi temu, co mu się należy z tytułu, nie wiem, wkładu pracy, ale też można mówić o prawach wynikających z zasad demokracji. Ten artykuł 2 Konstytucji Polskiej nieprzypadkowo łączy zasadę sprawiedliwości społecznej z demokratycznym państwem prawnym, czyli te podstawowe zasady wolności, które są równe dla wszystkich, ale możemy sobie wyobrazić budowanie systemu społeczno-ekonomicznego, gdzie mieliśmy każdemu to samo. No już to, żeśmy ćwiczyli, że każdy powinien dostać po równo. Okazało się, że jak u Orwella są równi i równiejsi. Możemy mówić, że każdy według zasług, ale zaraz ktoś powie, ale jakie zasługi, jak je mierzyć.
No, tak.
Możemy mówić według każdemu, według jego dzieł, czyli owoców pracy. No to dobrze, ale teraz znowu jest kryterium, co jest owocem i ile wkładu się wniosło. Możemy według potrzeb. No to tuż to jest ściśle związane z prawodawstwem socjalnym,
to komunizm.
Czyli z zasadą solidarności.
Tych tak obiecywał.
Jakby walorów może być mnóstwo, ale zawsze jest praktyka obok, czy zgodna z intencjami. No i tu wracamy do tego, o czym pan mówił, o tym, czy zbudowaliśmy sprawiedliwy model kapitalizmu. Znaczy, zawsze się w tym momencie, proszę wybaczyć, żachnę, bo używamy pojęć, które są pojęciami bardzo trudnymi do sprecyzowania.
Masz świadomość, przepraszam.
W dodatku jeszcze jakby identyfikowanymi w określonym czasie i miejscu i z bardzo wieloma różnymi obarczonymi elementami tożsamości i własnej mentalności. Natomiast nie ma wątpliwości, że polski model kapitalizmu to jest model o dosyć dużych nierównościach, bo mamy o pewnym poczuciu deprywacji. Znaczy, z jednej strony ktoś powie, przytaczając statystyki, że wcale takie te nierówności nie są duże, ale mówimy o poczuciu społeczeństwa, bo wracamy do sprawiedliwości społecznej.
No
to nie są tylko normy. Tylko ludzie czują, że to zbudowaliśmy model kapitalizmu, w którym część, czyli miliony ludzi czuje, że ma poczucie tego, że jest w sposób niesprawiedliwy traktowany, na przykład jeżeli chodzi o pracę, płace, ale też o pozycję społeczną, bo mówimy też o wartościach, które są niekwantyfikowalne, niemierzalne, czyli prestiż, poczucie godności i tak dalej. Część ludzi nie ma wątpliwości, że ten model kapitalizmu, zwłaszcza w latach 90. zepchnął na margines jeszcze z takim oto kryterium, że jak ktoś źle się ma, nie radzi sobie, to znaczy jest nieudacznikiem, a nie, znaczy winny jest on, a niewinny jest system, który został stworzony, bo system ze swej natury jest dobry.
No właśnie. Średnia płaca w Polsce dzisiaj jest dosyć wysoka. Nie będziemy operować, jeśli pan profesor pozwoli, liczbami, bo to nic nie daje. Zresztą pan doskonale wie równie dobrze jak ja, że średnia nie istnieje, a w gruncie rzeczy, a statystyczny obywatel też nie. To znaczy, że jak pan profesor zarabia 100 tysięcy, a ja 1000, to średnio po 50 tysięcy i pół, no, tak?
Zarabiamy. Statystyka to wielu mówi najwyższa forma kłamstwa. Trzeba umieć się nią posługiwać, a ale można coś tam od różne rzeczy.
Coś tam mówi. Dziś to państwo sprawiedliwości społecznej chyba jest nieco bliżej niż na początku 90-tych lat.
Tak się wydaje, to znaczy wydaje się, że te zmiany, które zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej się dokonują, zmiany, no zawsze można powiedzieć wolne, zawolne, nie uwzględniające wielu rzeczy, ale przynajmniej
wszystko można robić lepiej, tak, na tej zasadzie?
Nie, no to na tej zasadzie to jest też, każdy może być zastąpiony, bo robi coś, można robić lepiej czy gorzej, tyle że najczęściej mówią to ci, którzy się z tym nie zetknęli bezpośrednio, czy nie liznęli. To bardzo łatwo jest oceniać. Zapewne zawsze można zrobić więcej i lepiej, ale wydaje się, że zrobiono sporo, żeby właśnie tą grupę ludzi, tak zwanych wykluczonych, czyli te miliony ludzi, docenić przede wszystkim. Nie tylko chodzi tutaj o to, co pan mówił, o kryteria materialne, ale też docenić ich godność czy prestiż. Dystrybucja prestiżu jest jedną z najważniejszych elementów funkcjonowania społeczeństwa, bardzo często niedocenianym. A ten prestiż to nie jest tylko kwestia związana z dochodem, ale też docenieniem przez elity czy przez państwo, które no, jest kontrolowane przez...
Jakkolwiek przez właśnie zarobki czy też wycena pracy jest tutaj no, najbardziej chyba wymierna, prawda?
Bo znaczy no, każdy z nas to odbiera najprościej, bo to jest najbardziej sugestywne, że oto, nie wiem, dostaję więcej, to znaczy ktoś mnie docenia. Wracamy do tego elementu godnościowego czy prestiżowego. Znaczy dostaję, czuję się sam lepiej, mam poczucie własnej wartości. To jest rzecz niezwykle istotna, ale oczywiście zaraz ktoś powie, że to jest bardzo subiektywne kryterium dla jednego ową płacą, czy tym kryterium własnej wartości będzie, jeżeli, przepraszam, do cyfr odwołamy się, to 3000 dla drugiego 10 czy 20 tysięcy. Więc mówimy tutaj o kryteriach ze swej natury no, niemierzalnych. Nie ma takiej kwoty, którą możemy podać, że to każdemu z nas coś zapewni. Natomiast bez wątpienia te kwestie związane z tym, co jest wykluczeniem czy ubóstwem w Polsce się zmniejszyły. Natomiast no, nie ma też wątpliwości, że są dalej miliony naszych rodaków, które czują się niedocenione także w tym sensie godnościowym, ale również materialnym. No ale też każdy z nas musi mieć świadomość, że proszę wybaczyć, że idealny ustrój jest tylko w niebiesiech. Nie ma takiego ustroju społeczno-ekonomicznego. No sam Chrystus mówił, że biednych zawsze mieć będziecie. No to wydaje się, że nie jest to zjawisko, które oczywiście poziom mierzenia biedy jest niezwykle istotny. Szacunku dla tych ludzi. Natomiast no, te różnice, które także w naszym życiu istnieją, one się daj Boże zmniejszają, ale istnieć zapewne będą, chyba że wrócimy do tego, że wszyscy mają porówno, czyli nikt nie ma nic.
No były takie pomysły i też się pojawiają nadal. No, zresztą w tej dyskusji na temat płacy i pracy pojawiają się również takie triki w dyskusji. Jedni podają na przykład kwoty brutto przeciwnika swojego, a swoją netto. Tu powstają różnice. Jest również taka metoda, jak na przykład jęki celebrytów, artystów. Ostatnio mamy taki wysyp, którzy w rok zarabiali miliony, a dzisiaj mają 1200 zł emerytury i to jest jęk taki powszechny.
To prawda, no jesteśmy w czasie nadzwyczajnym i tu też nie ma wątpliwości, że wiele osób, także z grona naszych słuchaczy, bardzo dotkliwie odczuwa ekonomiczne konsekwencje pandemii, to znaczy albo traci pracę, traci dochody No, nie ma się co łudzić, ponosi no, straty i właśnie z tego powodu czuję się bardzo, bardzo źle i no, ma pan rację, że tego typu wystąpienia, jak wystąpienia celebrytów, którzy narzekają, że no, przedtem mieli miliony, a teraz mają tylko parę tysięcy, to mogą ludzi jeżyć i bardzo denerwować.
No i ukrywają również dochody z ZAIKS-u, bo oni wszyscy mają płacone tantiemy
tak,
przecież.
To jest bardzo irytujące, dlatego że no, oczekiwałoby się jednak, no celebryci pełnią rolę autorytetów w społeczeństwie.
Niestety.
Tak, kiedy te tradycyjne autorytety straciły swoje znaczenie, no wypadałoby jednak, żeby no, miały chociaż odrobiny, mieli ci, mówimy oczywiście nie wszystkich, ale przynajmniej część z nich, żeby miała odrobinę empatii w stosunku do tych, którym wiedzie się zdecydowanie gorzej i nawet na tyle liczyć nie mogą. No, jest to smutne, ale nie jest to tylko polski przypadek.
Stabilizowane media wszystko łykną jak należy. Przepraszam za ten kolokwializm. Bardzo dziękuję panu profesorowi za dzisiejszy udział w audycji.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Państwu przypomnę, że komentował dla państwa Jarosław Macała, profesor, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. A to była Polityczna Dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka. Dziękuję bardzo. A przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną audycję z tego cyklu zapraszam państwa już za tydzień o tej samej porze. Kłaniam się.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.